Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Katarzyna Szymaniuk, młody kot Pomorze.
Dobry wieczór.
Karol Handzel ze Stowarzyszenia Koliber.
Witam serdecznie.
Oraz Jakub Cierocki, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.
Witam.
Zaczynamy od ustawy aborcyjnej lub dla niektórych antyaborcyjnej. Zaczęło się wszystko od słynnego listu biskupów do swoich, cóż, parafian wiernych w kościołach, w którym sprzeciwiali się aborcji i pojawiła się cała akcja i sytuacja z słynną już memogenną Anną Zawadzką, która razem z ruchem feministek wyprowadziła część wiernych, dla niektórych prowokacja z tego kościoła. No i tutaj myślę, że pierwszeństwo możemy oddać Kasi z Kodu. Jak podchodzisz do tej całej sytuacji? Czy to zagranie jest polityczne w odpowiednim tego sensie znaczenia?
Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że pani Anna Zawadzka nie jest w żaden sposób osobą, która powinna reprezentować, jakby doskonale wszyscy wiemy, jak wypadła w programie w TVN24. Pani się kompletnie skompromitowała.
Prowadzący musiał wtedy przerwać
tak,
program.
Nie odpowiadała na pytania, mówiła totalnie bez ładu i składu, nie na temat. Dlatego nie uważam, żeby to była odpowiednia osoba, o której moglibyśmy podyskutować. Natomiast sama akcja wyjścia z kościoła. Jestem katoliczką i uważam, pod względem jakby bycia, byciem katoliczką, uważam, że jest to dość mocno kontrowersyjne oczywiście. Natomiast stara zasada mówi, że nieważne jakby mówili, nieważne co, ważne żeby mówili. To jest sprawa, która w pewien sposób zwróciła uwagę na społeczeństwa, na to, co się dzieje aktualnie z tą ustawą antyaborcyjną. Więc uważam, że z jednej strony...
Co się dzieje z ustawą antyaborcyjną?
W sensie, że została zgłoszona i że teraz wywołuje takie wielkie dyskusje. I to tylko podburzyło jakby tą dyskusję, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo na miejscu i powinna być jak najbardziej toczona. Ponieważ, jak wiemy, obecna partia przy władzy bardzo mocno się za tą ustawą... stawia się za tą ustawą.
Nieprawda.
To zaraz do tego przejdziemy. Najpierw jeszcze Karol Handzel jest z nami po raz pierwszy w Radiu Mors ze Stowarzyszenia Koliber. Jak podchodzi do tej aktualnej sytuacji politycznej? Jaki wpływ może ma Kościół na rząd aktualny?
Ja uważam, że akurat w przypadku tej ustawy antyaborcyjnej wpływ Kościoła na to, co się z tą ustawą dzieje, w tym momencie jest znikomy. Ustawę przygotowały organizacje pozarządowe, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Fundacja Pro Prawo do Życia. Działanie Kościoła, można odnieść takie mylne wrażenie może, że Kościół faktycznie się w tę sprawę mocno wtrącił, co jest nieprawdą. Tutaj doszło do takiego może złożenia się pewnych dwóch sytuacji. Otóż każdy 25 marca w Kościele katolickim jest Dniem Świętości Życia. To jest święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia od niepamiętnych czasów albo kazania są poświęcone temu, że życie należy bronić, albo przygotowywane są specjalne listy pasterskie. W tym roku ten dzień wypadał w Wielki Piątek, w związku z tym został przeniesiony. Podczas tego święta zresztą wierni mogą dokonać czegoś takiego jak duchowa adopcja dziecka poczętego. W mojej rodzinie, zresztą moi rodzice się to nawet angażowali wielokrotnie. Nie widzę absolutnie jakiegoś...
Przepraszam, że tak spytam, na czym polega akceptacja, czy jak powiedziałeś, adopcja dziecka duchowego?
No to polega wyłącznie na modlitwie za matki, które chcą dokonać aborcji.
Jakub Cierocki z Forum Młodych PiS się zgłaszał.
Ja przede wszystkim chciałem tylko dodać krótko, że PiS dał wolność wyboru swoim posłom i wszelkie te wypowiedzi polityków tej partii są wypowiedziami, są deklaracjami ich osobistych poglądów, ale mamy tutaj jak najbardziej różne opinie. Na przykład Jarosław Gowin stwierdził, że on będzie głosował przeciwko tej ustawie. Z kolei, jak wiadomo, prezes Jarosław Kaczyński stwierdził, że będzie głosował za nią. I w PiS-ie w Prawie i Sprawiedliwości panuje generalnie wolność sumienia i w kwestii tej ustawy posłowie będą głosowali. Takim ich osobiste poglądy dyktują i partia, to nie jest projekt partyjny, to jest projekt obywatelski i tutaj Prawa i Sprawiedliwość wcale mocno nie foruje.
No ale teraz pytanie pojawia się do PiS-u. Czy marszałek użyje zamrażarki, czy jednak ta ustawa zostanie wprowadzona pod obrady?
W sytuacji, jest to projekt obywatelski, PiS w czasie swojej kampanii akcentowało, że należy wolę obywateli, generalnie różnych organizacji pozarządowych, tym bardziej jeśli one są podparte określoną liczbą podpisów, szanować. W związku z tym PiS, realizując swoje wcześniejsze zapowiedzi, tą ustawę wprowadzi pod obrady, a to, czy ona przejdzie, to już jest inna sprawa, bo nie wiem, jak
wygląda. Czyli rozumiem, że to jest pewniak. Bardzo proszę, jeszcze Katarzyna Szymaniuk się zgłasza.
Chciałbym się w sumie zapytać ciebie, ponieważ... Jak wiadomo, i prezes Jarosław Kaczyński, i pani premier Beata Szydło mówili o tym, że oni tą ustawę poprą. Jakby dla mnie to jest dość znaczny sygnał, nawet dla posłów tej partii, że żeby właśnie w taki, a nie inny sposób zagłosować. Czy to nie jest prawda?
Jeśli ktoś jest naprawdę skończonym karierowiczem, to może uznać to rzeczywiście za okazję za podlizania się określonym osobom, natomiast ja akurat osobiście w PiS-ie niespecjalnie spotkałem aż tak skończonych karierowiczów, którzy byliby gotowi sprzedać swoje poglądy.
Karol ze Stowarzyszenia Koliber.
Ja chciałbym zauważyć, że mieliśmy już zarządów PiS w 2007 roku, kiedy rządził PiS, Liga Polskich Rodzin Samoobrona. Była podobna ustawa zgłaszana i ona między innymi głosami posłów PiS wtedy nie przeszła, więc ja bym wcale nie był taki pewien, czy tym razem również ta ustawa może przejść. Myślę, że tutaj decydujące znaczenie będą miały głosy Kukiz 15.
Ja też powiedziałem, że nie wiem, czy ona przejdzie, bo nie wiem, jak aktualnie się rozłożą głosy w Prawie i Sprawiedliwości, jak i również Kukiz 15, nie wiem.
Ideologiczne bardziej niż polityczne.
Tak.
Tak, zastanawiam się, ponieważ mówisz o tym, jaka była sytuacja parę lat temu, natomiast jakby wiemy teraz, jak wygląda sytuacja polityczna, która jest dość...
PiS jest bardziej katolicki niż paręnaście lat.
To było tak samo, PiS miał wtedy większość.
A wtedy był LP poza tym w Sejmie, który generalnie był partią bardzo.
No ale pamiętajcie jeszcze o sprawie Marka Jurka, tak, który wtedy odszedł z PiS-u, ponieważ właśnie był za mało katolicki ten PiS w poglądach aborcyjnych.
Marek Jurek miał prawo tak zrobić.
Ale teraz pytanie, kto powinien obradować nad takim, czy może kto powinien ustalać waszym zdaniem prawo dotyczące aborcji?
Moim zdaniem takie prawo przede wszystkim powinno być dyskutowane przez organizacje kobiece, może też feministyczne.
A męskie nie?
Mogę skończyć. Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to, że to mnie jako kobietę, powiedzmy w wieku produkcyjnym, dotyczy bardziej niż siedzących tutaj obok mnie kolegów. My mamy fizycznie większe prawo do tego, żeby dyskutować na temat tej ustawy. To jest bardzo delikatna sprawa. Oczywiście. To jest bardzo delikatna sprawa ideologicznie. To jest bardzo mocno, to jest sprawa, która niestety w Polsce doszła do momentu, gdzie jest to też sprawa religijna w pewien sposób. Natomiast głównymi osobami, które powinny na ten temat dyskutować, powinny być kobiety. One mają jak największe prawo. Nie mówię o tym, że oczywiście mężczyźni nie mają do tego prawa, bo w pewien sposób też to ich dotyczy, tak?
W jaki sposób, jak nie każdy?
Mężczyzna...
Bo nie spotkałem się po prostu jeszcze, żeby kobieta z kobietą zaszła w ciążę. Dlatego zastanawiam się... Chwileczkę, bardzo proszę. Dlatego mężczyznom odbieramy prawo też do...
Nie, ja nie odbieram im prawa. Natomiast kobiet to dotyczy bezpośrednio. Mężczyzn nie bezpośrednio. Nie odbieram im całkowitego prawa. Natomiast kobiety powinny się wypowiedzieć bardziej i one powinny mieć decydujące zdanie.
Według konstytucji prawo stanowi parlament i tutaj nie ma mowy o tym żadnym, żeby dawać pierwszeństwo kobietom, organizacjom pozarządowym. Tutaj albo stanowi cały naród referendum, albo Sejm, który został wybrany przez naród w wolnych wyborach. I tutaj w ogóle generalnie, owszem, jest mowa, jest opcja, żeby tutaj robić konsultacje w tej sprawie, ale oddawać decydujący głos w debacie określonym środowiskom, no to jak dla mnie w ogóle to w nie wchodzi. Szczególnie w kwestii gwałtu, wiadomo, więcej bardziej dochodzi, to dotyczy to kobiet, natomiast ogólnie każde dziecko ma również swojego ojca i to nie jest tak, że prawo mężczyzn do tej debaty jest zdecydowanie mniejsze niż kobiet.
Ale powiedziałeś, że gwałt bardziej dotyczy kobiet niż mężczyzn, tak?
Tutaj jakby to powiedzieć, prawo ojca w przypadku gwałtu do decydowania o jego dziecku, no w przypadku gwałtu taka osoba powinna już raczej wolności nigdy nie zobaczyć i sytuacja w ogóle, kiedy daje się tej osobie jakiekolwiek prawo, jest absurdalna dla mnie.
Karol Handzel ze Stowarzyszenia Koliber.
Czy jeżeli by przyjąć faktycznie, że kobiety mają większe prawo do wypowiadania się w tej sprawie niż mężczyźni, no to w Stowarzyszeniu Koliber mamy projekt Koliber dla Życia. Zdecydowaną większością osób w tej akcji działającą są kobiety.
I na czym ten projekt polega?
W ramach tego projektu zorganizowaliśmy dwie trasy filmu October Baby, filmu antyaborcyjnego. Współpracujemy z Fundacją Małych Stópek, z Marszami dla Życia i Rodziny. Oprócz tego również przygotowujemy specjalne ulotki, które są roznoszone w szpitalach. Na tych ulotkach znajdują się precyzyjne informacje o tym, gdzie można uzyskać pomoc, jeżeli chce się dokonać aborcji, gdzie są okna życia, telefony do zaufanych instytucji. Ta akcja działa bardzo dobrze od kilku lat.
Jest pewna taka zależność ogromna przy samym wypracowywaniu ustawy aborcyjnej albo antyaborcyjnej. Ja mam teraz do Was pytanie, może trochę mniej polityczne, ale bardziej ideologiczne w takim razie, bardziej prywatne. Czy ten kompromis aborcyjny, który mamy aktualnie w Polsce, wystarczy? Czy niektórzy z Was zgodzą się ze słowami pana ministra Jarosława Gowina, który powiedział, że jeżeli dzisiaj aktualnie zakażemy aborcji, to w przyszłości możemy doczekać się ogromnej liberalizacji tych przepisów?
Jeśli chodzi o obecny stan prawny, o ten tak zwany kompromis aborcyjny, to z mojego punktu widzenia jest on kompletnie niedopuszczalny, ponieważ dopuszcza on aborcję dzieci z powodu problemów zdrowotnych, z powodu niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej. Zaczynając od kwestii takiej, że są poważne problemy z diagnozą jakiegokolwiek upośledzenia w toku badań prenatalnych. Tutaj mieliśmy przy okazji sprawy pana Hazama wypowiedź pani, która się zajmuje właśnie pomocą mamom z dziećmi, które się rodzą pośledzone w Warszawie, i ona deklarowała, że nawet do badania potrafią się mylić nawet do 80% przypadków. Z kolei inne badania, dużo nowsze, już wskazywały na to, że poważne uchybienie w stosunku do rzeczywistości jest w co 20 przypadku, jeśli chodzi o badania prenatalne. W związku z tym jakakolwiek tutaj aborcja z powodów zdrowotnych nie wchodzi w ogóle w grę i w związku z tym ten kompromis jest nie do przyjęcia. Sprawa gwałtu jest dużo trudniejsza. Poprawiłbym jednak ten projekt w takiej formie, jak on jest teraz, to znaczy również zakazując aborcji w przypadku dziecka pochodzącego z gwałtu. Natomiast nie jestem tutaj w 100% przekonany. Jest to sprawa trudna.
Wszyscy będą mogli te akurat przypadki rozpatrzeć w swoim własnym sumieniu. Kasia, zgłaszałaś się.
Tak, chciałabym zauważyć, że obecna ustawa, w obecnej ten kompromis aborcyjny, chociaż nie lubię tego słowa, mówi o tym, że daje wybór. Jeśli dziecko na przykład urodziłoby się z ważną wadą, bądź urodziłoby się niezdolne do życia, bądź niepełnosprawne, nie daje kobiecie w żaden sposób nakazu, żeby to dziecko usunąć.
A to źle czy dobrze?
Nie, to dobrze, ponieważ mamy wolną wolę i każda kobieta decyduje sama o sobie. Kompromis byłby wtedy, kiedy to prawo byłoby jeszcze bardziej zliberalizowane. Natomiast uważam, że ten kompromis powinien być w pewien sposób rozszerzony. Podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia.
Czyli w pewien sposób rozszerzony, czyli na maksa rozszerzony, tak?
Tak.
Dobrze. Tutaj przede wszystkim dziecko nie jest własnością kobiety. Kobieta nie ma dwóch mózgów, dwóch kręgosłupów, nie ma zdublowanego każdego organu. Dziecko nie jest kobietą i kobieta nie ma prawa decydować o jego życiu.
Ale dziecko jest w kobiecie.
Jest w kobiecie, ale to nie jest kobieta. No, oczywiście tutaj płeć tego dziecka nie ma znaczenia, ale nie jest to ta sama osoba i matka nie ma prawa decydować o życiu dziecka, czy to przed jego urodzeniem, czy to po jego urodzeniu.
Tutaj kto ma prawo?
Nikt. Tylko o swoim życiu będzie miało prawo decydować to tylko to dziecko po osiągnięciu okresu dojrzałości. Jakakolwiek tutaj próba odebrania temu dziecku prawa do życia jest po prostu skandaliczna. Generalnie nasza konstytucja deklaruje i generalnie powszechnie przyjęte prawa człowieka, wśród nich znajduje się prawo do życia.
Prawo do życia kobiety czy dziecka?
Przepraszam bardzo, w obecnym projekcie, który został aktualnie zaproponowany, życie kobiety jest na pierwszym miejscu i w przypadku, jeśli występuje zagrożenie życia kobiety, to może dojść również do śmierci dziecka w trakcie procedury ratowania jej życia. Jest to uwzględnione w ustawie i ustawa absolutnie nie doprowadzi do sytuacji, moim zdaniem skandalicznej, w której życie dziecka byłoby ważniejsze od życia matki, ponieważ życie matki jako osoby dorosłej jest tutaj ważniejsze w sytuacji.
Wartościowane w inny sposób.
Natomiast jeśli już któraś osoba ma zginąć, natomiast nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy dla wygody psychicznej matki będziemy zabijać dziecko.
Stowarzyszenie Koliber, bardzo proszę. Karol Handzel, bardzo dzielnie czekam swoją kolej.
Ja bym się odniósł do dwóch kwestii. Pierwsza to jest ta aborcja w wyniku czynu niedozwolonego. Otóż trudno jest, żeby za czyn, którego dokonał przestępca, miało zapłacić dziecko. To pierwsza sprawa. Tych aborcji w wyniku gwałtu dokonuje się w Polsce maksymalnie kilka w ciągu roku. To nie pamiętam,
legalnie.
Czy to... Legalnie. Nie pamiętam, czy to w ogóle przekroczyło liczbę 5. W każdym razie, czy nie lepiej jest faktycznie te kobiety, których to straszne przestępstwo dotknęło, czy nie lepiej jest otoczyć je pewną opieką, wskazać okno życia, w którym one mogą to żywe dziecko zostawić, ale nie pozwolić mu zginąć. Druga sprawa, długo nie byłem przy głosie, więc postaram się teraz wykorzystać. Druga sprawa to jest to, że przecież mieliśmy już w Polsce próbę zliberalizowania tego podejścia do aborcji. Co więcej, to przeszło w Sejmie. To było w 1996 roku, kiedy przeszła poprawka, zgodnie z którą aborcja mogła być dokonana w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej matki, czyli takie bardzo nieostre sformułowanie dopuszczające właściwie legalną aborcję. To przeszło przez Sejm, Senat miał opory, więc tam nie przeszło, ale wróciło do Sejmu i Sejm to ponownie klepnął. Ta sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uznał, że te przepisy wprowadzone właśnie przez tę poprawkę są niekonstytucyjne. Dlaczego? Ponieważ pewną zasadą konstytucyjną jest to, że życie ludzkie powinno być chronione i że tak bardzo liberalne podejście narusza pewne wartości.
Czyli tutaj
nie można uznać sytuacji materialnej bądź życiowej za bardziej wartą od życia ludzkiego.
Materialne i życie ludzkie. Katarzyna Szymaniuk, bardzo proszę.
Dlaczego uważasz, że aborcja z gwałtu jest czymś złym? Usłyszałam ostatnio od pewnej osoby, związanej też z polityką, że kobieta przez 9 miesięcy powinna się w takim razie przemęczyć. Czy nie bierzemy pod uwagę, nie bierzemy w żaden sposób tutaj przy naszej dyskusji, nie bierzemy pod uwagę w żaden sposób zdrowia psychicznego kobiety, które też jest ważne. Chciałabym, żeby osoby, które lobbują za tym, żeby ograniczyć to prawo aborcyjne również do dzieci z gwałtu, popatrzyły w oczy matce, której 14-letnia córka zgwałcona popełniła samobójstwo i nie mogła popełnić aborcji. Chciałabym, żeby taka osoba popatrzyła w oczy takiej matce i powiedziała jej, nie mogłem uratować pani dziecka, ponieważ zabronił mi tego światopogląd.
Można obejrzeć filmik z dziewczyną, która przeżyła aborcję właśnie, która była w wyniku czynu niedozwolonego. Również można obejrzeć, również można spojrzeć jej w oczy i pomyśleć, że ona nie była warta tyle, żeby przyjść na świat.
Można też powiedzieć to rodzicom dziewczyny 14-letniej z Irlandii, która była bliska samobójstwa i rząd zgodził się na to, aby przeprowadzić u niej aborcję. Przy czym Irlandia ma jedne z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych.
Rozumiem, że możemy przerzucać się takimi przykładami, bo pewnie po obydwu stronach są takie kolejki losu, że tutaj bardzo wrażliwie podejść do sprawy. Jakub Cierowski, bardzo proszę.
Ja się zgadzam, że to jest tutaj trudny temat i odpowiedź nie jest może niekoniecznie taka jednoznaczna. Natomiast pytanie jest to, co jest ważniejsze? Życie jednego człowieka czy zdrowie psychiczne drugiego? Jednak dla mnie życie ludzkie jest zawsze ważniejsze. Ja rozumiem, że kobieta znajduje się w ciężkiej sytuacji, ale naprawdę to gwałciciel jest winny. Jeśli kogoś mamy tu zabije, to zabijmy jego, a nie to dziecko, które naprawdę niczemu nie jest winne.
Podejrzewam, ciekawe, że za tydzień będzie o karze śmierci, bo
też
taki ciekawy temat. Wracamy już po krótkiej przerwie, a po przerwie będziemy rozmawiać o walkach prokuratora generalnego i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy do rozmów przy okrągłym stole. Przypomnę, że moimi waszymi gośćmi są Katarzyna Szymaniuk z Młody Kot Pomorze, Karol Handzel ze Stowarzyszenia Koliber oraz Jakub Cierowski, Forum Młodych PiS. Przechodzimy do następnego tematu. List prokuratora generalnego do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W środę ujawniono, że Zbigniew Ziobro napisał do Trybunału Konstytucyjnego, iż wobec rozpoznania przez TK spraw z pominięciem grudniowej noweli ustawy o Trybunale, prokurator generalny nie może uczestniczyć w tego rodzaju działaniach. Jakiekolwiek próby działania TK poza konstytucyjnym i ustawowym reżimem nie zyskają legitymizacji w postaci uczestnictwa w nich prokuratora generalnego. I teraz ta najważniejsza część, która jest tak bardzo często komentowana przez polityków, mogą jedynie stać się przedmiotem podjętej przez niego kontroli przestrzegania prawa, dodał Ziobro przedostatnim tego listu zdaniu i myślę, że pierwszy głos należy się Kubie Cieryckiemu z Forum Młodych PiS. Najpierw Jarosław Kaczyński wychodzi, mówi, że widać światło i będzie porozumienie polityczne, a teraz Zbigniew Ziobro straszy prezesa Rzeplińskiego. O co chodzi?
No przede wszystkim ciężko tutaj powiedzieć, że straszy, bo pan minister Zbigniew Ziobro nie ma żadnych środków represji wobec pana prezesa Trybunału, więc nie ma czym go straszyć.
Straszy go kontrolą.
Kontrola nie może dotyczyć osoby prezesa, w sensie nie może dotyczyć jego postępowań, ewentualnie orzeczeń Trybunału, natomiast niekoniecznie nie może dotyczyć jego własnej osoby.
No to właśnie o to chodzi. Nie będziemy się skupiać osobiście
Więc jak dla mnie tutaj
Rzeplińskim, tylko prezesie Rzeplińskim. O to
natomiast
chodzi.
W całej sprawie winny jest właśnie tutaj pan prezes Rzepliński. Jeśli on rzeczywiście uznał, że ustawa była niekonstytucyjna grudniowa, to trzeba było wydać takie orzeczenie, które byłoby ważne, które nie byłoby wadliwe i wtedy PiS nie miałby wyboru, musiałby to orzeczenie opublikować i cała sprawa byłaby zamknięta.
I wtedy byłoby to orzeczenie, a nie opinia. Tak jak i wtedy, mówi teraz premier Beata Szydło.
No w sumie tak, bo to jest teraz określane obecnie jako opinia, bo jest to orzeczenie nieopublikowane. Natomiast z oczywistego powodu jest ono wadliwe, ponieważ w polskim prawie, no można to traktować jako trochę absurd, natomiast tak jest, że w polskim prawie ustawa uchwalona wchodzi w życie od razu. Ona nie musi czekać na sprawdzenie jej przez Trybunał Konstytucyjny i do czasu, kiedy Trybunał orzeczy, że ustawa lub konkretne jej artykuły są niekonstytucyjne, ta ustawa obowiązuje. I Trybunał miał obowiązek się do niej zastosować. Oczywiście nie powinien.
W komisji Timmermans też łamie prawo, mówiąc, że powinno zostać opublikowane? Orzeczenie?
Przepraszam, pan zakłada, że organom Unii Europejskiej chodzi o prawdę, że im chodzi o rozwiązanie problemu, że im chodzi o rzeczywiście obronę praworządności w Polsce. No nie bądźmy śmieszni, tym organom chodzi o ich własne interesy, o interesy poszczególnych.
A jaki mają interes w tym, żeby...
Interes mają w tym, że trzeba dołożyć rządowi w Polsce, który działa na pierwszym miejscu na rzecz interesu Polski, a nie na rzecz interesu krajów ościennych. I tak jest w tym interes. Unia Europejska, konkretnie paru najsilniejszym krajom, które prym w tej Unii wiodą, nie zależy, żeby Polska była silna, żeby Polska była samodzielna. Im zależy na to, żeby Polska im cały czas ulegała, żeby każde decyzje Unii pokroju...
Czyli za platformy Polska była uległa, a za PiS-u nie będzie. To tak. Się nie stosujemy do opinii Komisji
Weneckiej. Nie chodzi tutaj o tą, nawet o tą konkretną opinię, ale tutaj chodzi o ogólnie, o różnego rodzaju naciski z zagranicy ze strony Unii Europejskiej. Tutaj choćby sprawa stoczni była, że Unia Europejska nakazała nam, nakazała stoczniom oddać pieniądze, które rząd jako wsparcie finansowe im przelał. I to jest sytuacja, którą...
Czyli zwrot długu jest pewnym problemem.
Kwestia jest taka, że Komisja Europejska, ogólnie władze Unii Europejskiej kwestionowały to, że rząd ma prawo pomagać państwowym spółkom. I to jest naprawdę skandal, szczególnie, że w Niemczech 11 stoczni dostało wsparcie rządowe.
No dobrze, czyli za stocznie się mszczą na nas Trybunał Konstytucyjny.
Nie tylko za stocznie, tylko za to, że przestali już mieć tutaj władzę w Polsce.
Stowarzyszenie Koliber, jaki ma pomysł na to, żeby wyjść z tego pata?
Rany, ten pat, obawiam się, że będzie się cały czas przedłużał. Wczoraj jeszcze pojawiły portal Czysta Polityka zasugerował, że Jarosław Kaczyński wcale nie był zadowolony z tego listu Zbigniewa Ziobry. Myślę faktycznie, że może to być prawdą, że Zbigniewa Ziobry poniosła trochę łańska fantazja w tym formułowaniu tego listu, ponieważ on faktycznie może nie zawiera gruźb, ale taką bardzo wyraźną aluzję, żeby
miał się prokurator generalny nie powinien się w ogóle odnosić do tych decyzji prezesa TK?
Znaczy, mamy w tej chwili bardzo delikatną sytuację. Bo mamy sytuację, w której mamy dwie bardzo zwaśnione strony. Obie przedstawiają swoje poglądy. Jedne i w tej sytuacji ten list Zbigniewa Ziobry moim zdaniem jeszcze bardziej zaognił ten konflikt. Spowodował, że znów jedna strona będzie wiwatować, że tutaj minister przyprowadza jedną stronę do porządku. Druga strona będzie histeryzować, że tutaj prokurator generalny próbuje mieć jakiś wpływ na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. I moim zdaniem z tego pata za szybko nie wyjdziemy, dopóki nie będzie pewnej woli politycznej do rozwiązania tego konfliktu.
Ja się tutaj z kolegą zgodzę, że bardzo długo jeszcze ten pad będzie trwał i to też faktycznie zależy od woli politycznej, jednak cały czas partii rządzącej. Nie zapominajmy, że prokuratorem generalnym jest człowiek ministerialny, jest pan minister Ziobro, który jest jednak członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj mam pewien problem z tym, że oczywiście to wielokrotnie też to się powtarza, że upolityczniamy Trybunał Konstytucyjny I nasz, proszę się tu nie śmiać.
Jakby on kiedyś był apolityczny.
Konstytucyjny trójpodział władzy jest w pewien sposób zaburzony, co prowadzi do tego, że są niepokoje w krajach ościennych, tak jak tutaj kolega nazwał.
A jakie są niepokoje za granicą?
Nie nazwałabym tego krajami ościennymi, natomiast nazwałabym to Unią Europejską. Jesteśmy w Unii Europejskiej i pewne i opinie wydawane przez Komisję Europejską powinny być u nas wiążące.
Ale te opinie nikt nie kwestionuje, że one nie są dla nas wiążące. To jest pierwszy etap dopiero pewnej dyskusji, którą przeprowadza Komisja Europejska na temat sytuacji w Polsce.
I to jest,
jeżeli mamy bodajże 3 czy 4 etapy, to jest pierwszy i to wciąż w tej fazie budzenia się, że tak powiem.
PiS już złożył pełną propozycję kompromisu. Już, o ile pamiętam, parę tygodni temu ta propozycja padła. Natomiast w sytuacji, której opozycja żąda zaprzysiężenia trzech posłów i złożenia dymisji przez trzech, którzy już zostali zaprzysiężeni, kompromis na takich warunkach jest po prostu niemożliwy. Generalnie do kompromisu dojdzie w sytuacji, ponieważ generalnie ze strony opozycji nie ma tutaj nic co oczekiwać. Opozycja dąży do osłabienia notowań Prawa i Sprawiedliwości i do obalenia tego rządu.
Ja bym chciała zauważyć, że jest powtarzane jak mantra, że sędziowie byli wybrani niekonstytucyjnie za czasów Platformy Obywatelskiej. Natomiast mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas drąży ten temat, stwarzając z tego argumentu ostateczny argument, dlaczego nie możemy, nie mogą opublikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
A to nie jest ostateczny, argument w takim razie?
Tak, tylko że oni, mam wrażenie, że jakby to jest argument wyciągany przy okazji każdej sprawy związanej z Trybunałem Konstytucyjnym.
Jak jest prawdziwe, to dlaczego go nie wyciągać?
A dlaczego w takim razie prezydent Duda nie przyjął zaprzysiężenia od trzech właściwie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
Przepraszam bardzo, skąd wiemy, że oni zostali wybrani właściwie?
Ponieważ tak orzeł Trybunał Konstytucyjny.
Ponieważ tak orzekł Trybunał, w którym jedna osoba była spoza Platformy Obywatelskiej.
Dobrze, w takim razie możemy się tak przerzucać. Natomiast Trybunał Konstytucyjny cały czas jest najważniejszym organem
tak,
w państwie.
Tak, zdaniem Platformy jest najważniejszym organem w państwie, dokładnie. I ma rolę ważniejszą od rządu, od Sejmu i od organów wybranych demokratycznie.
Oczywiście, że tak.
Nie, ponieważ
on
w demokracji
stoi na straży prawa. On stoi na straży prawa. Macie w nazwie Prawo i Sprawiedliwość, więc proszę was bardzo, odnoście się do tego.
Warto sprawdzić, jak do Prawa i Sprawiedliwości tutaj Stowarzyszenie Koliber się odniesie.
Może tak, może bardziej jak o prywatny głos tutaj mówię. Natomiast faktycznie istniała możliwość zakończenia tego sporu mniej więcej miesiąc temu. Tutaj odsyłam do komentarza Marcina Bońskiego z Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber, taką autopromocję zrobię, że faktycznie gdyby Trybunał dopuścił tych trzech sędziów mianowanych przez PiS do wydania orzeczenia miesiąc temu, wówczas nie naruszyłoby to żadnej równowagi sił w Trybunale, a jednocześnie PiS straciłby argument, że nie może tego wyroku opublikować. Wilk byłby syty, owca cała, można by było. W tym momencie Trybunałowi zabrakło dobrej woli. Teraz brakuje, wydaje mi się, ministrowi Ziobrze.
Pojawia się światełko w tunelu przysłowiowe, kiedy przechodzimy do pomysłu, żeby ustawą zmienić osobę, która publikuje orzeczenia Trybunału. I w tym momencie premier nie musiałaby go publikować, ponieważ uważa, że jest niezgodne z prawem, a jest taki zamysł, żeby prezes Rzepliński publikował orzeczenia Trybunału.
Tak, żeby zostało niekonstytucyjne, orzeczenie zostało opublikowane. No, to nie jest raczej fajny pomysł. To jest pomysł na obejście prawa i na opublikowanie orzeczenia z tym prawem skrajnie niezgodnego. Tutaj odsyłam do artykułu Konstytucji, który pisze o tym, że tok prac Trybunału podlega określonej ustawie, a pan sędzia Rzepliński zanegował to jeszcze w trakcie ogłaszania.
No, ale to się nie gryzie. Podlega ustawie, to prezes Szepliński będzie mógł, po prostu prezes TK będzie mógł publikować.
Tak, będzie mógł opublikować orzeczenie, które wydał niezgodnie z ustawą.
Ale według niego zgodnie z ustawą. No,
ale to według niego, ale to jest... według niego również niezgodnie z ustawą. On sam na początku swojego ogłaszania powiedział, że on w ogóle się do tej ustawy nie ustosunkuje. On sam to powiedział, pan prezes Rzepliński.
Ale ustosunkował się.
Do ustawy grudniowej jego orzeczenie, w trakcie orzekania swojego orzeczenia ostatniego, nie ustosunkował się do tej ustawy. To znaczy, ta ustawa nie była pisana, to orzeczenie nie było pisane, nie było tworzone na podstawie ustawy grudniowej, i on sam o tym oficjalnie powiedział, czym złamał prawo, złamał konstytucję.
czy to Trybunał Konstytucyjny, czy to aborcja, łączy je jedno piękne słowo, kompromis. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejsze rozmowy przy Okrągłym Stole. Moimi państwa gośćmi byli Katarzyna Szymaniuk z Młody Kot Pomorze.
Dobranoc. I jako Komitet Obrony Demokracji zapraszamy serdecznie na Wiec Poparcia Praw Kobiet pod tytułem Ustawka Prawa Kobiet. Odbędzie się on na ulicy Długi Targ w Gdańsku 23 kwietnia w sobotę.
Dziękujemy bardzo za tę informację. Karol Handzel ze Stowarzyszenia Koliber.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Oraz Jakub Cierocki z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Jan Białostocki, do usłyszenia.
Rozmowy przy Okrągłym Stole.